Na dzisiaj Pan włożył mi do serca słowo, a noszę je już od dość dawna, które bym zatytułował, określił, jeśli by tak próbować, spojona budowa. Nie wiem, czy już kojarzycie fragment, który będzie wiodącym fragmentem. Jest on zapisany w liście do Efezjan w 2 rozdziale. Przeczytam od 19 do 22 wiersza. Wsłuchajmy się, czytam w imieniu Pańskim. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa, mocno spojona, rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Jest tu wiele cennych myśli, a ta, która jest tematem dzisiejszego zwiastowania, zawarta jest szczególnie w 21 wierszu, chociaż ona łączy się z tymi wszystkimi pozostałymi w całym tym fragmencie. Cała budowa. Budowa cała. Kościół cały. Spojony. Jak? Mocno. I wtedy rośnie w przybytek święty w Panu. Mocne spojenie tej budowy, mocne spojenie Kościoła jest warunkiem wzrostu. Jest warunkiem pojawienia się w pewnym momencie przybytku świętego, w którym Pan może się uwielbić. A więc nie ma wzrostu bez spojenia. Nie ma wzrostu bez mocnego spojenia. Każde słowo w tym fragmencie jest bardzo ważne. Teraz pragnę się odwołać do waszej wyobraźni. Wyobraźcie sobie, że zanim tu przyszliście przed nabożeństwem, przywiozłem tutaj w plecaku i pomogłem komuś, żeby mi to pomógł. Tu poprosiłem kogoś, żeby mi ktoś to pomógł przynieść. I ułożyłem tutaj mniej więcej taki stos kamieni, mniej więcej taka podstawa, mniej więcej taka wysokość. Piękne kamienie, takie taczaki, można by powiedzieć, z Raby albo z Dunajca, wypróbowane przez wiatr, przez mróz, przez wodę, bez kantów, a więc takie bezkolizyjne. Ustawiłem to wszystko. Widzicie tą budowę? Widzicie ją, prawda? Tak, na dole jest taki piękny, trochę zmurszały, ale taki piękny kamień. Gdybym wszakże może mocniej tupnął w tą scenę albo wyjął jakiś kamień z podstawy, co się wydarzy? Jeżeli te kamienie nie są ze sobą spojone. Jeśli te kamienie piękne, doświadczone, mające indywidualność, swoją osobowość, charakter, piękno same w sobie, moc, co się z nimi wydarzy? Rozpadną się. Nie będzie wzrostu. Będzie huk. W liście do Kolosan apostoł Paweł mówi, że miłość jest spójnią doskonałości. Miłość jest spójnią doskonałości. Czy jestem spojony z resztą braci i sióstr? Czy jestem spojony z moim zborem? Jak silne jest to połączenie? Popatrz teraz na kogoś obok. Brata, na siostrę. Pomyśl, do jakiego stopnia jestem gotowy trwać w tym połączeniu. Pomyśl o kimś. Pismo Święte mówi, że my jesteśmy żywymi kamieniami. Dzisiaj chciałbym przyjrzeć się razem z wami Mojżeszowi, który jest przykładem człowieka połączonego ze swoim zborem, spojonego ze swoim zborem. Od kiedy Mojżesz zrozumiał, że Izrael to jego bracia i siostry, postanowił w swoim sercu, iż bardzo jasno i wyraźnie określi się. Nawet jeśli by to się wiązało z rezygnacją, z pozycji, z przywilejów, postanowił określić siebie. Zrozumiał, że jest częścią Bożego ludu. Że Izraelici to jego zbór. Na początku jednak, gdy chciał manifestować swoją miłość i komunikować o tym, że jest związany ze swoimi braćmi i siostrami, robił to nieudolnie. Podobnie jak Piotr. Myślał, że zrobi wszystko. Może uczynić wszystko, stać go na wszystko. Ale były to jego własne siły, jego zdolność, tylko jego. I szybko, ze strachem, ze wstydem musiał z Egiptu uciekać. I tam Bóg włożył go w te żarna i toczył go na tym kole garncarskim. I kanty obrabiał, i umacniał go, i hartował. I w końcu miał takiego żywego kamienia w swoim ręku. I pewnego dnia, znamy tę historię, spotkał go w krzewie gorejącym i przemówił do niego i wezwał go do służby. Powiedział, tam są twoi bracia i siostry. Jesteście moim ludem. Jesteście moim zborem. Napatrzyłem się na niedolę. Słyszałem ich wołania, modlitwy. Idź, wyprowadź mój zbór. Jak to, panie, ja? Nie żyłem już tak długo razem z nim, nie znam ich potrzeb, nie wiem o problemach, z jakimi się zmagają. Panie, ja? I wiemy, wzbraniał się Mojżesz. A to nie wierzył, że rzeczywiście Bóg go tam posłał. Bał się odrzucenia. Panie, jak poznają? Myślał, że sobie nie poradzi. Zasłaniał się problemami ze swoją mową. A w końcu już tak bezczelnie można powiedzieć, prosił Pana, Panie, wiem, ale proszę Cię, poślij kogo innego. No co Pan się rozgniewał? Tak jakby Pan się pomylił? No tak, Mojżeszu, rzeczywiście Twoje argumenty nie przekonały. Twoja mowa rzeczywiście jest ciężka. Rzeczywiście. Patrzyłem na Twoje serce, na Twoje usta, zapomniałem patrzeć. Nie, powiedział, idź. Jesteś moim kamieniem. Idź do swego zboru i uczynisz to, co ci powiem. I przyjrzyjmy się kilku epizodom z życia tego człowieka. I gdy będziemy się jemu przyglądać, pomyślmy o sobie. Co jest w naszym sercu? Jak my w podobnej sytuacji byśmy zareagowali? Co byśmy uczynili? Co byśmy pomyśleli? Jakie byłyby nasze uczucia? Druga Mojżeszowa, 5 rozdział, 22-23 wiersz. Gdy Mojżesz już przyszedł do Egiptu, gdy stanął przed Faraonem, okazało się, że Faraon jeszcze bardziej uścisnął w swoim ręku Izraela. Ścisnął go. Było gorzej? Było źle i jest jeszcze gorzej. I wtedy Mojżesz zwrócił się ponownie do Pana, mówiąc, Panie, dlaczego wyrządziłeś zło temu ludowi? Dlaczego mnie tu posłałeś? Wszak od tej chwili, gdy poszedłem do Faraona, aby mówić w imieniu Twoim, gorzej postępuję z tym ludem. Ty zaś nie wyratowałeś ludu swego. Widzimy, jakby tutaj współczucie, które rodzi się w sercu Mojżesza. Widzimy tutaj, że Mojżesz w tym momencie utożsamia się ze swoim ludem. Jego serce jest pełne bólu, pełne pytań, niezrozumienia, ale on jest razem ze swoim zborem. Jednoczy się z nim. Bóg ma doskonały, mądry plan, gdy cokolwiek czyni, gdy nie śpieszy się z czymś, gdy zwleka z czymś. On ma plan. On ma plan dla Faraona, on ma plan dla Egipcjan, on ma plan dla Izraela, on również ma plan dla Mojżesza. I w tym samym momencie pracuje we wszystkich dziedzinach, też w sercu Mojżesza. Jak zareaguje Mojżesz? Co uczyni? Widzimy, staje przed Panem z bolejącym sercem i wylewa je przed Nim. Ale Pan w końcu wyprowadza Izraela przemożną ręką z Egiptu w glorii, w chwale, z radością, ze zwycięstwem. I oto Izrael już raduje się prawie wolnością, gdy w pewnym momencie słyszy oddech Faraona. Tętent jego kopyt jego rydwanów. 14 rozdział. 10 wiersz mówi nam tak. A gdy Faraon się zbliżył, a stoją już przed Morzem Czerwonym, synowie izraelscy podnieśli oczy swoje i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną za nimi. I zlękli się bardzo. Wołali tedy synowie izraelscy do Pana, a do Mojżesza rzekli, czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Co zrobi Mojżesz? Co ty byś zrobił na jego miejscu? Co ja bym zrobił na jego miejscu? Jakie jest jego serce? Jakie moje serce byłoby w takiej sytuacji? Czy to Mojżesz zawinił, że znaleźli się przed Morzem Czerwonym, a za nimi Faraon? Mojżesz wie, że nie, słuchał Pana i wypełniał jego wolę. Co w tym momencie uczyni? Czy będzie miał żal do Boga? Czy załamie się jego wiara? A może wpadnie w depresję? A może odwróci się od swego Izraela? Idźcie sobie sami. Czy Mojżesz jest spojony ze swoim zborem? 13 wiersz. Na to rzekł Mojżesz do ludu. Nie bójcie się. Wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj. Niesamowita sytuacja. Nie wiem, jak reagujesz w stresie. Nie wiem, jak reagujesz w sytuacji napięcia, presji, gdy wszystko się na ciebie wali i ciebie czynią winnym za całą sytuację. Mojżesz w tej sytuacji ma zachętę dla swoich braci. Ma pokrzepienie. On dodaje otuchy swemu zborowi. Zachęca, aby trwali w ufności, aby oczekiwali na Pana. I rzeczywiście wiemy, Bóg okazał się wierny. Odwracam kartkę. 15 rozdział i przeszli przez morze, oglądali wielkie zwycięstwo. Czytam 22 wiersz i troszkę niżej. Potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali 3 dni po pustyni, a nie znaleźli wody. I przybyli do miejscowości Mara i nie mogli tam pić wody, bo była gorzka. Dlatego nazwano tę miejscowość Mara. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc, co będziemy pić? Jak zareaguje Mojżesz? Jakie jest jego serce? Jak mocno jest spojony ze swoimi braćmi i siostrami? Jakie miejsce w jego sercu zajmuje zbór pański? No tam jakoś przeszedł tą próbę. Jakoś tam się powstrzymał, być może już chciał coś złego powiedzieć. A tu? Czy straci cierpliwość? Czy puszczą mu nerwy? A może zgorszy się swoimi braćmi? A może siebie będzie obwiniał za tę sytuację. Panie, może coś nie usłyszałem, może coś zawaliłem. Panie, czy rzeczywiście tędy chciałeś nas poprowadzić? Ale 25 wiersz mówi nam, że Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. I potem czytamy, że Pan w szczególny sposób przyszedł do zboru. I potem czytamy, że przybyli do Elim, gdzie było 12 źródeł wody i 70 palm. I tam nad wodą rozłożyli się obozem. Jak wiele w tym momencie zależało od postawy Mojżesza. Jak wiele zależy od mojej i twojej postawy. Nie tak bardzo wtedy, kiedy wszystko idzie dobrze, jest woda, nie ma faraona, ale kiedy jest stres, kiedy jest presja, kiedy czegoś nie ma albo czegoś jest za dużo, już po dziurki w nosie mamy tego. Jak wiele zależy od tego, co jest w moim sercu. Może Mojżesz sobie myślał, Panie, chyba już teraz wszystko pójdzie dobrze. Chyba już tak prosto nas poprowadzisz do tej ziemi, o której nam mówiłeś. Nic podobnego. Bo zaraz po tym, kiedy już się napili, w cieniu palm odpoczęli, wyruszyli z Elim i 15 dnia drugiego roku, 2 tygodnie minęło od tego wydarzenia, po wyjściu z ziemi egipskiej przybył cały zbór synów izraelskich na pustynię Sin, która leży między Elim a Synajem. Cały zbór synów izraelskich szemrał na pustyni przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I rzekli do nich synowie izraelscy, obyśmy byli pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali przy garnku mięsa i mogli się najeść chleba dosyta. Bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby całe to zgromadzenie zamorzyć głodem. I tu, kochani, już nie jest tak, nie mamy wody. Tu już bardzo w sposób jasny, wyraźny, to wy to uczyniliście. To wy mieliście w planie wyprowadzić nas, aby nas tu zamorzyć głodem. Co zrobi Mojżesz? Czy jest rzeczywiście mocno spojony ze swoim zborem? No może sobie mówi, no do 3 razy stuka, no ale już teraz, Panie, no nie wytrzymał. Czy im wygarnie? Jakie jest jego serce, jakie są jego myśli? Czy zapomnieli, co się stało z wodą? Czy zapomnieli o morzu i o Faraonie? Jakie jest nastawienie Mojżesza do swego zboru? Czytamy, że Mojżesz znowu szukał oblicza Pana. I nie dlatego, by wyżalić mu się, nie dlatego, żeby poskarżyć się Bogu na swoich braci i siostry. Szuka jego oblicza, nasłuchuje, bo wie, że Bóg ma troskę o jego zbór, o tą budowę, którą misternie tworzy na swoją chwałę. I znowu przyszło zwycięstwo. Kochani, człowiek uczy się na błędach, ale czasami nie do końca, ponieważ nie minęło wiele dni, kiedy znowu pojawił się problem z wodą. 17 rozdział od 1 wiersza. Przeczytajmy ten fragment. I wyruszył cały zbór synów izraelskich na rozkaz Pana z pustyni Sin, i szli od postoju do postoju i rozłożyli się obozem w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. I spierał się lud z Mojżeszem, mówiąc, dajcie nam wody do picia. Mojżesz im odpowiedział, dlaczego spieracie się ze mną? Dlaczego kusicie Pana? Ale lud miał tam pragnienie i szemrał przeciw Mojżeszowi, mówiąc, czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przyprawić nas i dzieci nasze i dobytek nasz o śmierć z pragnienia? I wołał Mojżesz do Pana, mówiąc, co mam począć z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. No, w tej sytuacji święty straciłby cierpliwość. A ja też jestem święty, a ty też jesteś święty, święta. Uświęceni jesteśmy. Do świętych w Krakowie, mówi Pan, co w takiej sytuacji byśmy zrobili? Jak zareaguje Mojżesz? Czy w tym momencie przebaczy swoim braciom? Czy znowu przyjdzie na nabożeństwo? Czy przystąpi do Wieczerzy Pańskiej? A może już nie wytrzyma, zrezygnuje ze służby, wróci do swego teścia, mówi, szkoda, Panie, oto jestem, poślij brata mego. Mówiłem ci, Panie, nie nadaje się. Panie, nie stać mnie. Co zrobisz w tej sytuacji? Co zrobię w tej sytuacji? Jak spojony, jak mocno spojony jestem w tej budowie? A jestem powołany do tego, by rosnąć w przybytek święty w Panu. Kochani, dopiero po tym przychodzi tak naprawdę, tak sobie myślę, taki prawdziwy test do życia Mojżesza, do serca, test serca Mojżesza. Tam to wszystko to była pestka. Faraon, woda, brak tam czegoś innego, to było nic. Ale teraz to jest test dla Mojżesza. Wybuchła wojna. Zaraz potem wybuchła wojna. Nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem, z Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego, wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. A Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz i wyruszył do boju z Amalekitami, a Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Mam pytanie. Wy oczywiście nie znacie tej historii. Załóżmy, dlaczego Mojżesz wszedł na tę górę? W tej całej sytuacji, w tym całym kontekście. Czy dlatego, żeby dobrze widzieć, jak umierają ci, którzy przeciwko niemu wystąpili? O tak, o ten, panie tam, jeszcze tamten, o, okej, dzięki. O, jeszcze ta, panie, tak, ty jesteś sprawiedliwy. Czy wyszedł na górę, by przyglądać się klęsce tych, którzy przeciwko niemu szemrali, występowali? To jest prawdziwy test. Kiedy wszystko idzie dobrze, to nawet nie wiesz, nie wiem, jakie jest moje serce. Jakie ono jest? Dopiero w próbie się objawia. Jakie jest serce Mojżesza? My nie wiemy o dylematach, nie wiemy o pokusach. Nie, przecież diabeł już był. Diabeł podsycał pewnie te jakieś złe odruchy w sercu Mojżesza. Ale Mojżesz poszedł na górę, by podnosić ręce do Pana za swoimi braćmi i siostrami. A gdy już mu ręce zdrętwiały, pozwolił, aby Aaron i Hur, którzy razem z nim weszli, podtrzymywali te ręce. I on zgodził się na to, nawet jeśli już siłą woli był tak zmęczony, że właściwie powinien włączyć telewizor, otworzyć lodówkę, pójść po jakąś dobrą książkę, nie wiem, i odpocząć. On pozwolił do końca tego dnia trzymać ręce przed Panem za swoimi braćmi i siostrami. Jak ja bym w tej sytuacji zareagował? Czy spojony jestem w tej budowie z moimi braćmi, siostrami, z moim zborem? Oto pytania, na które szukam odpowiedzi. I proszę, aby Duch Święty też penetrował nasze serca, przenikał, rozdzielał i objawiał. A teraz chyba jedna z najważniejszych prób w życiu Mojżesza. Bóg próbuje to połączenie. Różne sytuacje próbują wyrwać Mojżesza z tej budowy, tego kamienia cennego, może są myśli, ty nie nadajesz się, jesteś zbyt cenny, to nie jest twoje miejsce. 32 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. Mojżesz jest na górze, Mojżesz ogląda Pana, Mojżesz otrzymuje prawo, zakon wypisany na tablicach kamiennych. 32 rozdział, 7 wiersz i niżej mówi nam tak. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, zejdź na dół, gdyż sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Rychło zeszli z drogi, jaką im nakazałem. Zrobili sobie cielca ulanego, oddali mu pokłon, złożyli mu ofiarę i mówili, to są bogowie Twoi, Izraelu, którzy Cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza, patrzę na ten lud i widzę, że jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a Ciebie uczynię wielkim ludem. Co zrobi Mojżesz? Co w tej sytuacji, po tym wszystkim zrobi Mojżesz? Jakie jest jego spojenie? Czy jest to miłość, która jest spójnią doskonałości? A jak my byśmy w takiej sytuacji postąpili? Sytuacja bardzo niesamowita. Bóg w sposób wyraźny mówi o swoich planach. To Bóg mówi. To nie są tylko jakieś rozważania w sercu Mojżesza. Bóg? Mojżesz może niewiele miał z tym wspólnego. To Bóg mu mówi, co chce uczynić. Czy Mojżesz na swój ludzki sposób stanie po stronie Boga? Czy objawi się teraz ukryty egoizm, próżność w sercu Mojżesza? A może teraz zobaczymy fałszywą pobożność? Czy Mojżesz wie, co to znaczy miłować swoich braci, być z nimi? Do jakiego stopnia zdecydował się być spojony ze swoimi braćmi i siostrami? Popatrz na brata i na siostrę obok. Odważnie. Mojżesz patrzył. Mojżesz słyszy, co Bóg chce uczynić. Co zrobi? Mówię, Bóg wcale nie pyta Mojżesza o zdanie. On go informuje o swojej decyzji. Zadam bardzo niebezpieczne pytanie. Czy Mojżesz pozwoli Bogu założyć nowy zbór? Straszne pytanie, prawda? Można powiedzieć, czy człowiek może spierać się ze swoim Stwórcą? Pismo pyta o to. Niektórzy mogą. Niektórzy mogą. Czy chcesz być jednym z nich? Czy chce być jednym z nich? I nie mówię tutaj o przepychankach. Nie mówię tutaj o tym, by stawać obok Najwyższego, by pytać Go, co czynisz, jakim prawem. Nie o to pytam. Kochani, to, co teraz czytam, jest niesamowite. Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana. Niesamowite. Niepojęte. Czy jego spojenie, czy spojenie Mojżesza ze zborem to taczka piachu i jedynie garść cementu? Czy to prawdziwa miłość Bożej jakości? Budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu. Jeszcze dwa przykłady. Jest ich o wiele więcej. Pozwólcie jeszcze dwa przykłady. 4 Księga Mojżeszowa, 11 rozdział, 24 wiersz. Mojżesz wyszedł i opowiedział ludowi słowa Pana. A tam jeszcze wracając do tamtej historii, w pewnym miejscu czytamy, Bóg mówi do Mojżesza: na Twoje słowo przebaczyłem temu ludowi. A teraz Mojżesz wyszedł i opowiedział ludowi słowa Pana. Potem zgromadził 70 mężów ze starszych ludu i kazał im stanąć wokół namiotu. I stąpił Pan w obłoku i przemówił do niego. Wziął też nieco z ducha, który był w nim, i złożył na 70 starszych mężach. A gdy duch spoczął na nich, prorokowali, co im się potem już nie zdarzyło. Lecz w obozie pozostali dwaj mężowie, jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich także spoczął duch, gdyż i oni byli wśród wyznaczonych, ale nie wyszli ku namiotowi. Oni też prorokowali, lecz w obozie. I przybiegło pacholę i oznajmiło Mojżeszowi: Eldad i Medad prorokują w obozie. Na to odezwał się Jozue, syn Nuna, usługujący Mojżeszowi od swojej młodości, i rzekł: Panie mój, Mojżeszu, zabroń im tego. Jakie jest serce Mojżesza? To nowa sfera, nowa dziedzina, nowa sytuacja. Przecież ci dwaj to nieposłuszni malkontenci. Mieli być wokół namiotu, dlaczego pozostali w obozie? Jawne nieposłuszeństwo. No, przykro, ale no, nie byliście tam na naszym seminarium. Przykro nam, obłok widzieliśmy tylko wokół namiotu, nie nad obozem. A tak w ogóle, czy w związku z tym wiadomo, jakiego ducha są ci dwaj tam w obozie? Z jakiego ducha prorokują? Rozsądzenie jasne, oczywiste, zabronić. A co jest w sercu Mojżesza? Jak on to widzi? Oczywiście, jeżeli byli wybrani i mieli stanąć przed Panem wokół namiotu, powinni byli to zrobić. Ale Bóg tylko z sobie wiadomych powodów uczynił to, co uczynił. Co jest w sercu Mojżesza? Czy jego związanie ze zborem, spojenie ze zborem, to taczka piachu i jedynie garść cementu? Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją to pytanie. Dobra zaprawa to jakie proporcje? 3 szufle piachu, 1 szufla cementu, 1 wapna, tak? Dobrze mówię? Pomijmy wapno. 3:1 w każdym razie. Powtarzam pytanie, czy spojenie Mojżesza ze zborem to taczka piachu i garść cementu? Odpowiedział mu Mojżesz: czyż byłbyś zazdrosny o mnie? Oby cały lud zamienił się w proroków Pana, aby Pan złożył na nich swojego ducha. Cały przybytek. Cały przybytek. Cały Kościół mocno spojony. A więc już znamy serce Mojżesza. Jest łaskawy, wspaniałomyślny, ma wielkie serce, pragnie dobra innych i czyni je, czyni to dobro. Można powiedzieć, dał siebie, poświęcił siebie Panu i swojemu zborowi. I zaraz po tym, kiedy Mojżesz tak wspaniałomyślnie w tej atmosferze proroc, uwielbienia, już wypowiedział swój komentarz na propozycję kogoś, kto był przy nim od młodości, i to jest też pytanie, to co robił przez cały ten czas Jozue? On był na górze u Pana, z Panem, codziennie był w namiocie przemienienia. Dlaczego Jozue rozkazuje? Czy to jest taki starotestamentowy Jan i Jakub? Panie, pozwól, a spuścimy ogień z nieba? Ale Jozue coś też, coś wziął z tej lekcji, potem Bóg go użył. Ale zaraz po tym, i to jest na dzisiaj ostatni przykład, 12 rozdział. Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi z powodu żony kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę kuszytkę. I mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawia Pan, czy także przez nas nie przemawia, a Pan to usłyszał. Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi. I rzekł Pan nagle do Mojżesza, do Aarona i do Miriam, przyjdźcie wy troje do namiotu zgromadzenia. I wyszli we troje. A Pan stąpił w słupie obłocznym, stanął u wejścia do namiotu, wezwał Aarona i Miriam, a oni wyszli oboje. I rzekł Pan, słuchajcie moich słów. Jeżeli jest u was prorok Pana, to objawiam mu się w widzeniu, przemawiam do niego we śnie. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem, w całym moim domu jest on wierny. Z ust do ust przemawiam do niego, i jasno, a nie w zagadkach. I prawdziwą postać Pana ogląda on. Dlaczego więc ośmieliliście się wypowiadać przeciwko słudze memu Mojżeszowi? I zapłonął gniew Pana przeciwko nim i odszedł. A zaledwie ustąpił obłok znad namiotu, oto Miriam okryła się trądem jak śniegiem. A gdy Aaron zwrócił się ku Miriam, oto była ona trędowata. I rzekł Aaron do Mojżesza, ach, Panie mój, nie poczytaj nam za grzech tego, cośmy w głupocie swojej popełnili i ściągnęli na siebie winę. Niechaj ona nie będzie jak płód poroniony, który od razu przy swoim wyjściu z łona matki swojej ma na pół zżarte ciało. Co teraz wyjdzie z serca Mojżesza? A co by wyszło z mojego i twojego? Gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Jest napisane. Bóg jest święty. Bóg jest sprawiedliwy, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Być może Miriam nigdy nie stawała w gronie tych, którzy szemrali, ale pewnie, nawet jeśli nie było tego na jego ustach, być może tak sobie myślał Mojżesz, pewnie miała zawsze to w sercu. I tu już to wyszło. Z obfitości serca mówią usta. Jak zareagował Mojżesz? Czy powiedział... Aaronie, bracie mój, wiem, że to moja siostra, przykro, widzisz, to nie moja wina, nic już więcej nie mogę zrobić. Czy ja jestem Bogiem? Czego ty ode mnie oczekujesz? Sam się boję. Nic więcej nie mogę zrobić, wybacz. Czy tak zareagował? A może usiadł za biurkiem i napisał kazanie o potrzebie świętości w zborze pańskim? No to jest okoliczność bardzo ku temu sprzyjająca. I nawet gdyby nic nie wspominał w tym kazaniu o Miriam, wszyscy by wiedzieli i przyszłaby bojaźń do serc wszystkich. A może tutaj w tym, co Bóg uczynił w suwerenny sposób, była podłechtana jego próżność. Może sobie myśli, no przepraszam, Bóg sam rozsądził. I gdzieś, może już tego nie wypowiedział, niech wszyscy wiedzą, w końcu niech wszyscy wiedzą, co o mnie myśli Bóg. Do jakiego stopnia można mówić o spojeniu w przybytku pańskim? Co tak naprawdę nas spaja? Podpis na kartce papieru? Nazwa? Sąsiedztwo? Wspólne zamieszkiwanie? Co tak naprawdę jest tym prawdziwym spoiwem w Bożej budowli? Z pewnością tym spoiwem nie jest taczka piachu i jedynie garść cementu. W tej budowli, którą buduje sam Pan, której bramy piekielne nie przemogą, przez którą Bóg objawia swoją różnorodną mądrość, to nie jest tego rodzaju spoiwo. Spoiwem tym jest miłość, ona jest spójnią doskonałości. A miłość, o której tu mowa, to nie jest tylko drgnienie serca. To jest konkretna decyzja. Pismo mówi, dzieci, miłujmy nie słowem, językiem, ale czynem i prawdą. Czynem i prawdą. Co zrobił Mojżesz? Wołał do Pana. Wołał do Pana. Boże, przebacz. Boże, pomóż. Boże, proszę, uzdrów ją. I nie było to na oczach zboru? Nie zrobił to pod presją jakąkolwiek, bo coś by stracił? Po prostu Mojżesz prosił Boga tam, sam na sam. Tylko Aaron być może w ogóle Aaron już poszedł. Mojżesz stanął osobiście przed Panem i prosił go, aby uzdrowił Miriam. Nawet licząc się z tym, że inni powiedzą, no, a Miriam, ona w ogóle była trędowata. Co wy tutaj? A może kto inny nałożył na nią ręce i uzdrowił? Może Mojżesz nawet nie zastanawiał się, że cała chwała będzie gdzieś obok. Po prostu to nie było w ogóle w kwestiach jego rozumowania. On szukał Pana, ponieważ zdecydował się wrócić do Egiptu, spoić się ze swoim zborem, być z nim na dobre i na złe, ponieważ zrozumiał cel, jaki Bóg postawił przed nim, przed jego ludem. Oto mój lud, oto mój zbór. Wsławię się przez niego. Budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu. Czy zechcielibyśmy wspólnie powtórzyć ten fragment Bożego Słowa? Powtórzę. Budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu. Możemy razem to zrobić? Budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu. Będę cierpliwy. Jeszcze raz. Budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu. Czy ktoś tego nie powiedział? Jest w twoim sercu? Niech będzie na ustach. Nie miejcie mi tego za złe. Cytuję Boże Słowo. Budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu. Mocno spojona. Wspólnota Kościoła. Oto cel, jaki Pan stawia temu zborowi, swemu ludowi, mnie i tobie. Amen. Powstańmy do modlitwy. Halleluja. Nasz drogi Panie, dziękujemy Ci za to, że zostawiłeś nam swoje słowo, że też dałeś nam Ducha swego Świętego, który odkrywa przed nami głębie tego słowa. A tak naprawdę to przecież możemy w tym słowie poznawać Twoje serce. Panie, bo jeżeli Mojżesz, człowiek, był taki, to Panie, tylko dlatego, że Ty taki jesteś. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty, widząc, jak Twoje stworzenie odwróciło się od Ciebie, postanowiłeś zostawić chwałę u Ojca, narodzić się jako człowiek. Postanowiłeś pójść na krzyż i w tej złości tych, których umiłowałeś nad swoje życie, w tej nienawiści, w tym niezrozumieniu, postanowiłeś objawić swoją miłość. I Twoja miłość to nie była miłość słowa, języka, ale była to prawda, był to czyn. Umiłowałeś mnie i nas wszystkich nad swoje życie. Ojcze Niebieski, w Twoim sercu jest tak wielka, potężna miłość względem każdego z nas. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci razem z moimi braćmi, siostrami, że umiłowałeś nas, że zgodziłeś się, by Twój jednorodzony Syn umarł za tych, którzy, o których wiedziałeś, że Cię odrzucą, będą szemrali, odwracali się od Twojego słowa, Twoich dróg, wykrzywiali je, A pomimo to, Panie, nie zgorszyłeś się, nie odwróciłeś się od nas. Panie, nie osądziłeś nas, ale dałeś swojego Syna, Ojcze. Dałeś swojego Syna, który położył za nas swoje życie. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że umiłowałeś nas tak daleko. Panie, że pokazałeś nas, jak mocno pragniesz nas mieć przy sobie. I to spoiwo, o którym mówisz, Panie, to takie miejsce, w którym my znajdujemy się w Tobie, a Ty w nas. Ty nie mówisz o relacji przychodzenia, odchodzenia. Ty mówisz o tym, że w Tobie jesteśmy, w Tobie się poruszamy. O Panie, Panie, ja dziękuję Ci za to, że możemy się czuć bezpieczni, bo tak bardzo związałeś nas ze sobą. I pytasz, któż nas odłączy od Twojej miłości? Czy śmierć, czy utrapienie, czy ucisk, czy nagość, czy prześladowania, czy miecz? Nic, Panie, nie odłączy nas od Twojej miłości. Umiłowałeś nas nad swoje życie miłością odwieczną, Panie. Powiedziałeś, że nawet jeśli ojciec i matka się odwrócą, Ty nigdy tego nie uczynisz. Ty jesteś sprawcą i dokończycielem naszej wiary. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że możemy czuć się bezpieczni. Nie musimy walczyć o Twoją miłość. Nie musimy obawiać się, że stracimy ją, Panie. Bo Ty będziesz nas miłował, miłował do końca. Panie, my chcemy umieć jedynie odpowiadać na Twoją miłość. Panie, i umieć uczyć się od Mojżesza, od Twoich sług i czerpać tę mądrość Twojego Słowa i pozwalać Ci, Panie, abyś leczył nasze serce, abyś usuwał to zapiaszczenie, abyś usuwał to zwapnienie, abyś przynosił swoją jakość. Ja modlę się o to dla swojego życia. Panie, nie domagam, potrzebuję Twojej pomocy i błogosławię moich braci i siostry. Ty mówisz o nas jako o żywych kamieniach swojej budowli. I Panie, Ty chcesz mieszkać pośród nas, objawiać swoją chwałę, swoją moc. Ty chcesz rosnąć, potężnieć. Panie, błogosławię. Błogosławię Twoje święte imię. I dziękuję Ci za Twą wielkość, Panie, która staje się tęsknotą w naszych sercach. Rozpalaj nas. I tam tą małość, tą małostkowość, Panie, ten egoizm, Panie, ten strach, lęk usuwaj, lecz wypalaj, Panie, abyśmy byli tak jak Mojżesz, oddający życie swoje za braci, tak jak Ty oddałeś swoje życie za nas. O, Panie Jezu, my wyznajemy, że nie jesteśmy w stanie tego uczynić. Przeraża nas to, przerasta nas ten przykład. Panie, ale jesteśmy Twoją własnością. I Panie, obdarzyłeś nas nową naturą i poddajemy się Tobie. Proszę Cię, abyś nas przeprowadzał i wprowadzał w te miejsca, w których, Panie, świat będzie zadziwiony tą miłością, jednością serca. O Panie, kiedy cały Kościół, brat z bratem, zbór ze zborem, Panie, będzie chwalić Twoje święte imię. Bez zazdrości, bez rywalizacji, bez walki, bez podejrzliwości, bez szukania pretekstu do tego, by się separować, by się odwrócić, bez rezygnować. Panie, niech to namaszczenie, którego nam udzieliłeś, Panie, wykona potężną pracę w każdym z nas. O Ojcze, Ojcze, przez Twego Syna proszę Cię o to.